Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Dziś rozmawiamy z wicepremier, minister rozwoju i posłanką z Poznania Jadwigą Emilewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No, nie słyszeliśmy się długie miesiące. W polityce to są prawdziwe wieki. Pewnie tych pytań miałbym tysiąc, ale zapytam na razie o jedną tylko rzecz. Czy opowiada się pani za tym projektem ustawy o głosowaniu, który wczoraj przedstawił Klub Zjednoczonej Prawicy, czyli takie głosowanie hybrydowe? Bo jeszcze do niedawna Porozumienie, mam wrażenie, nie oddałoby ani guzika za to, żeby było jakiekolwiek inne głosowanie niż korespondencyjne.
To jest bardzo dobry projekt. On pozwala głosować korespondencyjnie wszystkim. Usuwa zatem tę wadę prawną, jaką mieliśmy tam miesiąc temu, kiedy daliśmy takie prawo tylko osobom powyżej 60 roku życia. W tej ustawie głosować korespondencyjnie będzie mógł każdy, kto się zgłosi, oraz obligatoryjnie każdy w kwarantannie. Natomiast dla pozostałych wybory to będą wyborami tradycyjnymi przy urnach ze wszystkimi protokołami, ze wszystkimi wytycznymi bezpieczeństwa analogicznymi, jak dajemy dzisiaj i przygotowujemy, kiedy sklepy, zakłady usługowe przygotowujemy do otwarcia.
A wada rekomendacyjna, ta, o której mówił minister Szumowski, że jego zdaniem przez najbliższe 2 lata nie powinny się odbyć wybory w formie tradycyjnej, w jakiejkolwiek formie.
Tak jak powiedziałam, ustawa mówi o wyborach powszechnych, korespondencyjnych na wniosek, prawda? Więc na pewno znacząca grupa, znacząca część populacji będzie te wybory mogła odbyć w trybie korespondencyjnym. Pozostali przy urnach. Zapewnimy wszelkie, tak jak dziś we współpracy z ministrem zdrowia, przygotowujemy wytyczne dla branż, dla usług, które są systematycznie odmrażane, uruchamiane. W taki sam sposób podejdziemy do przygotowania się do tych wyborów. Jednocześnie, ponieważ odmrażamy poszczególne sektory, segmenty gospodarki, staramy się to robić w sposób jak najbezpieczniejszy, gwarantujący bezpieczeństwo i zdrowie. Myślę, że tutaj także będzie podobnie.
Liczy pani na rozrzedzenie, jak rozumiem, wyborców?
Liczymy tak na to, że będzie ich mniej. Co więcej, te wybory korespondencyjne zaplanowane w tej ustawie są rzeczywiście w pełni korespondencyjne. Ci, którzy zdecydują się na głosowanie z pakietami wyborczymi, będą wrzucali je do skrzynek pocztowych, czyli w podobny sposób, jak miało to miejsce w Bawarii. Będą mieli na to 5 dni przed wyborami, do piątku wieczorem. W sobotę listonosze wypróżnią skrzynki i w niedzielę po zamknięciu lokali dostarczą je do obwodowych komisji wyborczych.
Stawiam na tym temacie kropkę. Wywołała pani Wilka z lasu, mówiąc o odmrażaniu gospodarki. Czy to nie idzie za wolno? Zna pani te sceny dantejskie z Warszawy? Tę część przedsiębiorców w formie dosyć radykalnej protestowała przeciwko takiej formie zamrożenia gospodarki, na jaką zdecydował się polski rząd. Wczoraj w Poznaniu, z kolei w formie zdecydowanie bardziej pokojowej, branża fitness, wellness pikietowała, też domagając się tego, żeby to odmrożenie zaczęło postępować szybciej. Nawet chyba była wizyta w pani biurze poselskim, składały panie kosmetyczki petycje, żeby coś z tym zrobić szybciej. No i właśnie, czy tak naprawdę te działania nie powinny być szybciej i może w ogóle nie powinno być tak restrykcyjnie, na taki całkowity lockdown, na jaki się zdecydowaliście?
Może powiedzmy tak, że myśmy nie zdecydowali się na całkowity lockdown, taki jak na przykład miał miejsce we Włoszech, czyli gdzie wyłączono na pewien czas wszystkie zakłady produkcyjne. Takiego scenariusza w Polsce nie realizowaliśmy.
To taki prawie całkowity.
Ponieważ produkcja tak naprawdę nie stanęła i to widać w danych gospodarczych, które obserwujemy. One tam, gdzie zakłady były zamykane, działo się to ze względu na decyzje właścicieli, decyzje menedżerów, którzy albo nie mieli zamówień, albo nie mieli części substancji do produkcji, ponieważ one zostały gdzieś zamrożone, zatrzymane w całych łańcuchach wartości. W Polsce odmrażamy gospodarkę w rytmie, myślę, bezpiecznym, takim, który, mówię, monitoruje przede wszystkim minister Łukasz Szumowski, sprawdzając liczbę nowych, pojawiających się przypadków. I mamy takie interwały 14-dniowe, ponieważ 14 dni to jest ten czas epidemii, kiedy pojawiają się nowe przypadki, kiedy możemy je zarejestrować. Więc tak jak powiedziałam, staramy się to robić w sposób w pełni bezpieczny z każdą z branż. Tutaj u mnie w ministerstwie pani minister Olga Semeniuk ustala protokoły, właśnie wytyczne, nowe wytyczne na tę nową normalność, o której mówi pan premier Morawiecki, w jakiej te nowe gałęzie, w jakiej te gałęzie gospodarki będą funkcjonować po otwarciu. I między innymi wspomniana przez pana redaktora branża fitness rzeczywiście odwiedziła przynajmniej moje biuro poselskie. Ja będę się łączyć z przedstawicielami sieci fitness ogólnopolskimi, ogólnopolskimi sieciami, także tymi aktywnymi w Poznaniu. Jeszcze w tym tygodniu pracujemy też oczywiście nad wytycznymi dla tej branży, aby jak najszybciej mogła ona także być odmrożona. Ja zgadzam się i podzielam uwagi, to były głównie panie wczoraj, które powiedziały, że dla zdrowia i dla fizycznego i psychicznego potrzebujemy tej infrastruktury czasu wolnego. Natomiast tak jak mówię i też cieszę się, że z powodu odpowiedzialności, jaką kierują się przedstawiciele tej branży, że są gotowi do tych nowych restrykcji.
Tak, i tam są konkretne zasady. Dokładnie. A nie kusił pani model szwedzki? Ten model jednak, w którym nie zostały zamknięte te małe usługi, tak naprawdę pozostawiono przedsiębiorcom wybór. No i pytanie, czy to tam się nie sprawdziło?
Widzieliśmy dane sprzed tygodnia, kiedy, bo oczywiście pytanie o model szwedzki, czy też model brytyjski, prawda, powiedzielibyśmy, nabierania odporności stadnej, jaki był ćwiczony na początku, no to jednak liczba, gwałtowny skok przypadków w Szwecji, no sprawia, że sobie możemy powiedzieć, no pytanie, czy jednak nasz model nie był lepszy. Też proszę zwrócić uwagę, że specyfika społeczeństwa szwedzkiego jest no nieco inna. To po pierwsze jest mniejsza populacja, po drugie mniejsza gęstość zaludnienia, po trzecie większa dyscyplina też społeczna.
I starsze osoby mieszkają też osobno z reguły.
I dokładnie, to, o czym powiedziałam, że my mówiliśmy o tym, że oczywiście pełna izolacja osób najbardziej zagrożonych, czyli 60+, no oczywiście to jest wiarygodny i dobry model, no ale cóż z tego, jeżeli ponad 50% tych osób starszych w Polsce mieszka w domostwach wielopokoleniowych. Są to po prostu trudniejsze do wykonania, do przeprowadzenia rzeczy.
Pani...
Jednak ten model, jaki myśmy przyjęli, wydaje się, że by dał efekty wskazane i dobre.
Pani premier, ale nie można blokować gospodarki w nieskończoność. Wczoraj rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz zwrócił się do rządu z takim apelem. Po pierwsze o to, żeby podać jakieś terminy. Po drugie, żeby no, najpóźniej od 1 lipca otworzyć całą gospodarkę. Jego zdaniem, moim zdaniem jest to słuszna uwaga. Takie mówienie już niedługo jest żadną informacją dla przedsiębiorców, dlatego że oni muszą planować na przykład. Nie zwolnię pracowników, bo wiem, że za 2-3 miesiące wszystko będzie odblokowane. Oni żyją w takiej niepewności. Jeżeli nie ma podanych takich etapów konkretnych, terminowych, to jest dla nich randka w ciemno z biznesem.
To prawda, zdajemy sobie sprawę. Ja zresztą wielokrotnie pytana, mówiłam o takich scenariuszach i ten scenariusz bazowy, no, który zakładają, chcielibyśmy, aby się spełnił, to jest właśnie taki scenariusz, o jakim mówi pan minister Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, czyli taki, w którym od 1 lipca gospodarka funkcjonuje w miarę normalnie. W miarę mówię, ponieważ myślę, że przez długi czas jeszcze na przykład kwestie ilości osób w zakładach na przykład usługowych, w restauracjach czy w sklepach będą ciągle jeszcze ograniczane. Natomiast, że nie będzie rzeczywiście już takich segmentów, które będą zamknięte. To byłby scenariusz taki, który my także tutaj w Ministerstwie Rozwoju bardzo
Ale musicie wtedy podać jakieś takie terminy, niekoniecznie, że będzie tego i tego dnia coś otwarte, ale mniej więcej w tym i w tym okresie taka część, w tym i w tym taka. No, ewentualnie trzymanie się tego 1 lipca jako tej daty otwarcia wszystkiego.
My staramy się, tak jak mówię, cały czas powtarzamy, komunikować w takich co 2-tygodniowych interwałach, ale też tak jak powtarzamy, pełne, wiarygodne dane dotyczące przewidywania rozwoju sytuacji naprawdę znamy w horyzoncie 2 tygodni. I to nie tylko to, że tutaj w Polsce, wszędzie na świecie tak jest. Ten wirus rozwija się w sposób, no my mało ciągle o nim wiemy, prawda? Nie wiemy jeszcze ciągle bardzo dużo o tym, co, jak wyglądają zakażenia wtórne, co się, jak rozwija się choroba. U tych najpierw mówiliśmy, że ci, którzy już ją przeszli, są w naturalny sposób uodpornieni. Wiemy, że są nawroty tej choroby. Także tutaj mówienie o tym na 100%, że tutaj ktokolwiek położy rękę pod topór i powie 1 lipca już na pewno będziemy zdrowi, jest nieuprawdopodobnione. Także takiego zdania w sposób odpowiedzialny nie możemy powiedzieć.
Paweł Tanajno, dosyć takie głośne nazwisko ostatnich dni, organizator protestu przedsiębiorców warszawskiego, kandydat na prezydenta również, całą listę zarzutów wobec rządu przedstawia dotyczących właśnie przedsiębiorców. Główny zarzut jest taki, rząd nie tylko nie wypłaca odszkodowań, nie tylko nie pomaga nam w tym, żebyśmy nie padli, nie zbankrutowali, ale nie wypłaca odszkodowań, które należą nam się z racji tego, że to administracyjne decyzje rządu przyczyniły się do naszych problemów. Pośrednio oczywiście.
Panie redaktorze, no jest to dobrze, że już o tym mówimy jasno, że ten protest, rzekomy protest przedsiębiorców, który odbył się w Warszawie, zresztą nie wcale nie bardzo liczny, tak jak pan mówił na początku. Pytanie, czy to jest protest przedsiębiorców, czy to jest pikieta, happening wyborczy jednego z kandydatów.
Bardziej się zajmijmy postulatami, bo te postulaty mnie to bardziej interesują.
Ale i to druga rzecz. Ja codziennie, naprawdę, od początku pandemii, od 7.30 do 22.00, sobota, niedziela włącznie, spotykam się na telekonferencjach z poszczególnymi branżami, zarówno z dużymi producentami, z dużymi przedsiębiorcami, jak i z małym, średnim biznesem, reprezentującym także te branże, które fryzjerów, kosmetyczki, kluby fitness, te, które zostały restauratorów, te, które zostały zamknięte i staramy się rozwiązywać problemy. Zdziwiło mnie o tym, ponieważ ja o proteście tego pierwszego dnia naprawdę dowiedziałam się z mediów kolejnego dnia i zachęcałam. Ja tutaj naprawdę przez minione 4 lata przyjmowałam wielu niezadowolonych taksówkarzy, nie wiem, czy
dobrze,
państwo
ale
pamiętają.
Są konkretny postulat. Nie?
To punkt drugi. Więc jeżeli celem tych protestujących jest realny dialog z rządem, to ja zapraszam do tego dialogu tutaj do Ministerstwa Rozwoju.
To ja za pośrednictwem w takim razie. To ja zapytam w takim razie. O konkrety, które padły. No, mnie to zainteresowało. Tanajno mówi o niewydolnym, zbiurokratyzowanym systemie. Podaje przykład ZUS-u, złożonych wniosków. Przewidywana data zakończenia rozpatrzenia w niektórych przypadkach 4 miesiące. Albo na przykład pożyczki z Państwowego Funduszu Rozwoju. Mówi, że wystarczy pomylić się o złotówkę w deklaracji obrotów za zeszły rok i wniosek jest odrzucany. O złotówkę. Że nie ma żadnego takiego elektronicznego systemu generowania tych danych. To jest bardzo proste, żeby sprawdzić, ile przedsiębiorca tak naprawdę, jakie miał obroty, porównać te obroty. I mówi, że nie ma w tym dobrej woli, jest tylko zły, zbiurokratyzowany system. No to są konkrety.
Ja bym powiedziała tak, no konkret jest następujący. 17 miliardów złotych łącznie i z Polskiego Funduszu Rozwoju Tarczy Finansowej oraz z Urzędu Pracy, z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych oraz ZUS-u od 1 kwietnia do wczoraj trafiło do polskich przedsiębiorców. To są twarde fakty. Nie wnioski, nie złożone, tylko tyle czystej, żywej gotówki popłynęło po to, aby utrzymać miejsca pracy w Polsce, aby pomóc polskim przedsiębiorcom. Staramy się odbiurokratyzowywać maksymalnie, jak to jest tylko możliwe. Nie wiem, o których wnioskach mówi pan kandydat na prezydenta, natomiast wniosek o zawieszenie ZUS-u jednostronicowy jest na oświadczenie i jest ze skutkiem natychmiastowym. W momencie złożenia, od następnego dnia działa. Jeśli w urzędach pracy, i tu zgoda, wiem, że w urzędach pracy czeka się nieco dłużej. My teraz staramy się uprościć, aby nie tylko urzędy pracy, aby to samorządy mogły zdecydować, czy tylko Urząd Pracy, czy też jakieś inne instytucje samorządowe, na przykład Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, mogły dystrybuować część tej pomocy, wtedy to zostanie przyspieszone. Jeśli pan mówi o pomocy złotówki, w tarczy finansowej, tej dystrybuowanej przez Polski Fundusz Rozwoju za pośrednictwem banków, tam mamy całkowicie zautomatyzowany proces, łącznie z zaciąganiem danych z ZUS-u oraz z Krajowej Administracji Skarbowej, a zatem tam, jeżeli przedsiębiorca się pomyli, to nie należy mieć pretensji do urzędnika, ponieważ to nie urzędnik rozpatruje wniosek, tylko mamy zautomatyzowaną...
Czy bezduszna maszyna, jak rozumiem w tym momencie, ale to nie pociesza przedsiębiorcy.
Ale dzięki temu z Polskiego Funduszu Rozwoju ponad 12 miliardów zostało wypłaconych w niespełna 3 tygodnie.
To jeszcze krótko, pani premier, bo...
rozmowy i odszkodowania, ostatnia rzecz. Powiedzmy sobie otwarcie, że mamy w przypadku na przykład zamkniętych administracyjnie przez nas centrów handlowych, galerii handlowych. W ustawie zaproponowaliśmy bardzo progresywne rozwiązanie, za sprawą którego najemcy w galeriach handlowych, w sklepach nie płacą w czasie zamknięcia, w czasie lockdownu czynszów galeriom. A zatem wprowadzamy również ustawowe obciążenia dla tych, którzy w wyniku decyzji administracyjnych nie mogli prowadzić działalności.
Czyli odbija pani piłeczkę, Pawła Tanaj. No to jeszcze jedno zapytam, bardzo już krótko. Wyjedziemy za granicę w tym roku, bo wiem, że jest podobno projekt ustawy, który pozwala nam na to, żeby wyjeżdżać do państw Grupy Wyszehradzkiej. To jest, zdaje się, projekt ministra z Porozumienia, Andrzeja Guta-Mostowego.
To ja jeszcze tego projektu nie widziałam. My pracujemy nad bonem turystycznym i to jest bon, który ma nam pozwolić korzystać z usług turystycznych, ale tutaj krajowo mają go, chcemy, aby pracodawcy mogli go kupować dla swoich pracowników zarabiających nie więcej niż przeciętne wynagrodzenie. W tym roku te bony będą w dużej części finansowane z budżetu państwa.
1000 złotych? Taka ma wysokość?
Tak, bon w wysokości 1000 złotych i to jest kolejne wsparcie, kiedy mówimy na przykład o tym, których branżach, gałęziach gospodarki, które zostały zamknięte administracyjnie. To jest kolejna forma wsparcia jednej z wyłączonych przez nas administracyjnie branż.
Oby rzeczywiście ludzie korzystali, przede wszystkim branża turystyczna, która chyba jest jedną z najbardziej zagrożonych, dostała ożywczy powiew, zastrzyk krwi.
Na to liczymy.
Dużo pytań jeszcze miałem, już więcej nie zadam ich, czas nasz minął. Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz była gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Dziękuję panie redaktorze, dobrego dnia dla wszystkich poznaniaków dziś.
Kluczowy temat.